Możemy rozpoczynać, panie rektorze.
Nie widzę pana Tomka Starzyka, a chcielibyśmy bardzo zaprosić do naszego panelu. Nie wiem, nie ma. No, może do nas w takim razie jeszcze dołączy. Nie wiem, czy damy mu wtedy szansę na zabranie głosu. Może po prostu, może się uda, może nie. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam państwa. Temat: systemy wspierania startupów w Europie Środkowo-Wschodniej. My chwilę wcześniej rozmawialiśmy o tym i być może nasza rozmowa pójdzie w zupełnie innym kierunku, ale najpierw chciałbym przywitać dr Elena Pawęta, Instytut Ekonomii Międzynarodowej SGH w Warszawie. Michał Mądry, Enki Consulting, partner zarządzający, ekspert do spraw zarządzania projektami. I Wojtek Mikucki, CEO, czyli prezes, fundator Wselions. Witam was serdecznie.
Cześć, witamy.
Ponieważ mówimy do siebie po imieniu, to nie będziemy, proponuję, udawali, że jest inaczej, jeżeli pozwolicie. Na początek chciałbym was zapytać, jeżeli pozwolicie panowie zacząć od Eleny, jak wygląda tak szczerze i obiektywnie wspieranie startupów w Polsce na tle innych krajów naszego regionu? Porównujmy się zawsze do najlepszych, bo zawsze można powiedzieć, że gdzieś jest gorzej. Czyli na przykład my, a Estonia.
Tak, na podstawie naszego raportu Polska w tym roku jest na 4. miejscu w rankingu krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Estonia oczywiście jest na 1. miejscu, jak zawsze jest liderem.
Dlaczego oczywiście?
Estonia jest liderem wspierania startupów w wielu różnych obszarach i chcemy dążyć do czegoś takiego. Polska w zeszłym roku była na 3. miejscu, w tym roku na 4., więc naprawdę mam bardzo dobrą pozycję. I tutaj oczywiście mamy jeszcze niektóre elementy do nadrobienia i chcemy dążyć do tego, co ma w sobie Estonia.
Ale spadamy w tym rankingu.
Tak, natomiast uważam, że jesteśmy na bardzo dobrej pozycji, naprawdę. I Estonia też ma taką przewagę, że to jest mała gospodarka. To jest, tam naprawdę jest bardzo mało ludzi. Wszyscy się znają. I przedstawiciele biznesu, przedstawiciele rządu, oni po prostu już ustalili sobie, że wspieranie startupów i wspieranie estońskich biznesów to jest dla nich priorytet i działają aktywnie w tym kierunku. U nas w Polsce nieco trudniej jest ustalić jakąś politykę na wyższym poziomie, natomiast na poziomie województw, na poziomie samorządów myślę, że jak najbardziej możemy wprowadzić niektóre rozwiązania estońskie.
Zapytam praktyków, jak wygląda u nas to wsparcie? I dlaczego waszym zdaniem nie jesteśmy liderem? Co mamy tutaj do nadrobienia? Wiem, że już teraz zadałem pytanie o trzy różne bardzo obszary. Ale jednak ja tutaj posłużę się takim przykładem. Rozmawiałem 2 miesiące temu akurat ze znajomym, który odpala startup w Monachium w Niemczech. Już pomijam finansowanie, choć to jest bardzo ważne. Na dzień dobry niemieckie państwo 100 tysięcy euro daje, żeby po prostu mieli poczucie bezpieczeństwa, że mogą się dalej rozwijać bez oczekiwania jakiegokolwiek, że tam za chwilę będzie nie wiadomo jaka rentowność, prawda? Zapytałem go, no dobra, ale jak to u was się biznesem zajmuje, wiesz, to przez te arkusze kalkulacyjne, to wszystko trzeba przemyśleć, jaka konwersja, gdzie, na czym, z czego będziecie mieli pieniądze, jakie będzie odrzucenie. On tak patrzy na mnie zdziwiony, mówi, ja nie wiem, o czym ty do mnie mówisz. Ja mówię, no ale skądś ktoś to wam musi zrobić. A to my mamy tutaj doradcę od państwa ufundowanego i on nam to wszystko robi. Przepraszam za to zbyt długie pytanie. Jak to, panowie, wygląda w praktyce?
Wiesz co, to jest właściwie dobre pytanie. Pierwsze, co chyba bym zaczął od odpowiedzenia na nie, to, że ekosystemy wsparcia startupów, one są różne w zależności od miejsca, w którym one się znajdują. Więc parę rzeczy, które chcę powiedzieć, to, że ciężko jest porównywać ekosystemy w takich miastach jak Monachium i ekosystemy w takich miastach jak, nie wiem, Warszawa czy Wrocław.
Bo dlaczego?
No bo ekosystemy są umiejscowione w jakimś w jakimś socjoekonomicznym, powiedzmy sobie kulturowym miejscu i to one, i to te czynniki wpływają na to, jak ten ekosystem wygląda. Istnienie przedsiębiorstw, administracja rządowa, w ogóle jakiś obszar specjalizacji. To są rzeczy, które wpływają na ekosystem. Ekosystemy są bardzo różne. Różny jest ekosystem w Warszawie, różny jest ekosystem nawet branżowy, tak? No bo inaczej wygląda ekosystem wsparcia startupów spożywczych, tak?
Różny jest w Monachium i różny w Berlinie. Berlin to jest chyba taki w ogóle czołowy przykład tego, jak powinno funkcjonować
tak.
wsparcie.
Natomiast prawda? To jest chyba coś, że każdy z nas jakby myśli sobie o tym, że jest to w miarę, powiedzmy, oczywiste, tak? Że są różnice. Natomiast niewątpliwie są elementy, którymi możemy się inspirować bądź brać jako fajny przykład z innych ekosystemów. W ogóle tak swoją drogą to ja mam takie dobre przemyślenie w trakcie przygotowań do tego panelu, że ekosystemy mogą ze sobą trochę konkurować jednak o tego odbiorcę, o użytkownika, którym jest startup. Natomiast no w dużym skrócie w Polsce mamy dosyć specyficzne środowisko, które jest niewykształcone jakoś bardzo długo, no bo u nas startupy nie istnieje, w ogóle sam kontekst startupu nie istnieje tam dziesiątki lat, tylko jest to w miarę nowy koncept wspierania tego typu przedsiębiorczości. On się dzieje, on się rozwija, ale jeszcze mamy na pewno dużo do nadrobienia. I ostatnie słowo, co chcę powiedzieć, to żebyśmy nie demonizowali polskiego ekosystemu startupów, bo on jest fajny i to, że w ogóle my o tym rozmawiamy tutaj, to, że są ciekawe startupy tutaj na tym forum, to już jest coś takiego, że ten ekosystem sobie działa. Co ty, Wojtek, myślisz na ten temat jako przedstawiciel startupowy mocno?
I teraz będzie trzask, plask.
Tysiąc myśli mi w głowie przeleciało w czasie, jak się wypowiadaliście, nawet zastanawiałem się...
Może od swojej historii. Finansowanie?
Dobrze, to zaczynając od mojej historii, to może dobrze zilustruję w zasadzie to clue tego, co chciałem przekazać, a to clue dotyczy otwartości różnych środowisk na wymianę wiedzy. I Excellions powstał już... No, zaraz będzie 10 lat temu, zajmowaliśmy się czymś zupełnie innym. Mieliśmy z moim wspólnikiem taką ambicję, żeby stworzyć najlepszą na świecie technologię rozpoznawania tekstu w obrazie. Zdobyliśmy na to bardzo początkowe, takie pre-seedowe de facto finansowanie z ramienia Funduszu Innovation z Krakowa. Wzięliśmy udział w ich programie akceleracyjnym, pojechaliśmy do Stanów, do Doliny Krzemowej, raz, drugi, trzeci, po drodze nagrody, wszystko pięknie. Natomiast...
I zarzuciliśmy projekt.
Słucham?
I zarzucililiśmy ten projekt.
I tak, i koniec końców...
Zobacz, ekosystem działał, nie? No
bo zawiesiliśmy ten projekt i w Stanach bardzo szybko zrozumieliśmy, że to jest jedyna decyzja, którą możemy podjąć. A zrozumieliśmy to na przykład w trakcie meetupu, który zorganizowaliśmy z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Meetupu, czyli takiego spotkania tematycznego, to było akurat spotkanie poświęcone technologii rozpoznawania tekstu w obrazie. W ciągu 2 tygodni od ogłoszenia tego spotkania zapisało się na nie nieco ponad 100 osób, z czego przyszło ponad 70. I to jest 70 osób, które przyszło do sali takiej jak tutaj, żeby porozmawiać na tematy ściśle związane z technologią rozpoznawania tekstu. Od strony technicznej, od strony biznesowej, od strony partnerów, inwestorów i tak dalej, i tak dalej. Takich obszarów w Dolinie Krzemowej, akurat no, do tego się odwołuję, jest mnóstwo. Gdzie nie spojrzymy? Czy to jest na poziomie technologii, czy to jest na poziomie skalowania, czy na poziomie myślenia o konwersji, czy na poziomie dotarcia do klientów, czy na poziomie budowania MVP i tak dalej, i tak dalej. I z mojej perspektywy kluczem do sprawnie działającego tego bytu, który nazywamy ekosystemem, jest właśnie ta otwartość do dzielenia się wiedzą i ludzie, od których niedoświadczeni startupowcy na początku swojej drogi mogą tą wiedzę czerpać. I myślę, że w Polsce coraz więcej jest takich osób.
No właśnie, ja chciałem, bo zastanawiałem się, czy dążysz do tego, że nie ma w Polsce meetupów, czy też właśnie takich okazji do spotkań. No właśnie są.
Ja tu będę w kontrze do was, panowie. One są, tylko że one są po pierwsze rzadko, po drugie bardzo często mam takie wrażenie, że to jest głębiej troszeczkę osadzone. My jesteśmy, pewnie słyszeliście, takim społeczeństwem, które najmniej sobie ufa w Europie. Nie ufamy ludziom. I mam wrażenie, że to się też przekłada na właśnie funkcjonowanie środowiska startupowego. I byłem na wielu takich spotkaniach, bardzo duży biznes, aniołowie biznesu. Chciałbym do tego jeszcze za chwilę też nawiązać i w ogóle do samego finansowania. Super, fajnie, ale dzielić się czy się nie dzielić? Czy ja zdradzam czy nie? A może nie powinienem, a może mi się to nie opłaca. Dobrze wiecie, o czym mówię.
Tak, no chyba taki kulturowy element, prawda? Ja to bardzo często pracuję ze startupami i jest duża obawa dzielenia się pomysłami. Z kolei w zachodnich kulturach jest tak, że właśnie to jest sposób, w jaki staramy się nasze pomysły usprawniać. Z jak największą liczbą osób, to co Wojtek, ty mówiłeś, zderzamy pomysł, żeby zobaczyć, czy on, kolokwialnie mówiąc, usiądzie, tak? Czy ten pomysł jest sensowny. I właśnie ja też mam takie podejście, że jak wymyślam coś nowego, to staram się nie trzymać tego w tajemnicy przez rok i się zastanawiać we własnym sosie i kombinować, czy to jest okej, tylko wychodzić do ludzi, rozmawiać o tym, starać się te dyskusje prowadzić w jakiś sposób i o tym chyba mocno są meetupy, ale kulturowo na pewno jest to ciężkie w polskiej mentalności.
Tak, i myślę, że też bardzo ważne jest takie, widzę taki obszar do poprawy w naszym ekosystemie, żeby wprowadzać ten element takiego smart finansowania, czyli to, o czym właśnie wspomniałeś wcześniej. Nie tylko szukamy finansowania jako startup, ale też szukamy wsparcia, szukamy podpowiedzi. Jeżeli to jest program do rozpoznawania tekstu, no to chcemy porozmawiać z tymi ekspertami, którzy już to zrobili, w jaki sposób to zrobili. Jeżeli to jest obliczenie, nie wiem, break-even point, czy jakieś tam Excele, to też potrzebujemy ekspertów od finansów. I to jest bardzo ważne, jeżeli patrzymy na te ekosystemy, na przykład Silicon Valley, czy ekosystem izraelski, tak, tacy liderzy, no to widzimy, że mentorzy są w takich ekosystemach, w takich akceleratorach są naprawdę na bardzo wysokim poziomie i poza tym jest jeszcze współpraca startupów z dużym biznesem. U nas niestety tego brakuje i startupy jakby są w swoim własnym sosie, a duży biznes czasami nie widzi może dla siebie jakieś benefitów, tak, wchodzenie w
współpracę. Albo widzi zagrożenie czasami, też się tak zdarza.
Tak. To jeden komentarz, Elena, do tego, co mówisz. Wydaje mi się, że w Polsce są ci specjaliści. W dużych firmach są eksperci od sprzedaży, są eksperci od marketingu, są eksperci od finansów, są eksperci od HR-u, są eksperci z każdego obszaru potrzebnego do tego, żeby zbudować dobrze funkcjonującą firmę, niezależnie od tego, czy nazwiemy ją startupem, małą firmą, cokolwiek. Z moich doświadczeń wynika, że na przestrzeni ostatnich mniej więcej 3 do 5 lat jest coraz, no nie jest to może jakaś super otwartość, ale jednak stopniowo coraz większa otwartość osób z tych korporacji na dzielenie się wiedzą. Może nie jeszcze w takim modelu, z którym miałem do czynienia w Stanach, że hej, jestem Wojtek, rozwijam taki projekt, czy chciałbyś spotkać się ze mną na kawę, bo może okaże się, że to ciebie zainteresuje, ponieważ zajmujesz się czymś bardzo podobnym, ale różne formuły współpracy w oparciu nawet o jakieś tam usługi doradcze, konsultingowe, zaangażowanie na część etatu, większą część, mniejszą itd., itd. Ja widzę coraz większą otwartość i z mojej perspektywy to jest jedna z najpilniejszych potrzeb, które mam jako founder, to znaczy, żebym ja miał od kogo się uczyć.
Tak. To jest światełko w tunelu i to bardzo dobrze, to z tego się cieszymy. To przejdźmy do tego drugiego obszaru, myślę, że niezwykle ważnego w kontekście wspierania startupów, pieniądze i finansowanie, bo pomysłów jest mnóstwo, są świetne, ale bardzo dużo, jak wiecie pewnie, bardzo dużo z nich upada właśnie na tym etapie. Skąd znaleźć pieniądze na to, żeby najpierw wystartować, a potem, żeby się rozwijać. I tu dwa różne obszary. Mamy rosnący rynek aniołów biznesu i to fajnie, to dobrze, że jest coraz więcej osób, które chcą wspierać taki biznes i mamy fundusze. I tu znowu porównanie do innych krajów. Fundusze Ventures Capital bardzo agresywnie często wchodzą w startupy, drenują bardzo intensywnie i potem z takiego startupu już niewiele zostaje. A jak to wygląda z waszej perspektywy? Elena, może najpierw ta perspektywa bardziej naukowa, jeżeli panowie pozwolicie.
Tak, to ja może powiem parę zdań, jak to wygląda w naszym raporcie. Co do ilości rund finansowania w tym roku, no to Polska jest na bardzo dobrym poziomie. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, na wartość tych rund, no to niestety średnia wartość takiego jednego finansowania jest średnio około 5 razy mniejsza niż w Estonii na przykład, porównując z Estonią. Więc jest to też obszar do poprawy.
Chcemy 1 000 000 za 10-15%, dostajemy 100 000 za 40, tak?
Zdarzają się fundusze, nawet to chyba nie powinniśmy wymieniać, tak? Ale no, polski ekosystem startupowy właśnie, jeśli chodzi o finansowanie, to ma fundusze takie, które lubią sobie wziąć właśnie 40% udziałów, co jest tak zwanym potem zepsutym cap table. Potem przy dalszych inwestycjach jest bardzo ciężko.
Nie ma co rozwadniać już potem.
Bardzo ciężko, więc troszkę patologii jest w tym obszarze. Natomiast tak, no, finansowanie ważna sprawa. Znaczy jest trochę ludzi, którzy mają kasę, trochę funduszy, którzy mają pieniądze, trochę programów rządowych, które dają pieniądze. Natomiast wszyscy mówią o tym samym, że te pieniądze muszą być smart. I chyba Wojtek i ty, Elena, też wspominaliście o tym właśnie smart, tak? Że to nie mogą być po prostu kasa dana, no bo każde pieniądze my jesteśmy w stanie, ja też zresztą miałem kiedyś swój startup, udało mi się go sprzedać, ale każde pieniądze jesteśmy w stanie wydać. Jakby to jest tak, że te pieniądze po prostu się przepalą. Kiedy mamy oprócz pieniędzy fajne kontakty, możliwość w korporacji albo w jakimś innym dużym przedsiębiorstwie wdrożenia tego naszego rozwiązania albo jakiejś współpracy, czyli ten kapitał musi dawać jeszcze coś więcej niż tylko samo finansowanie, ale jest na pewno ważne. Nie?
To tu wracamy znowu do Excela, bo ja mam takie wrażenie z mojego mikro doświadczenia startupowego w przypadku funduszy, szczególnie VC właśnie, gdzie dosyć intensywne, bardzo agresywne często działania wchodzą w grę. To jest arkusz, który trzeba do granic możliwości wypompować na ile się tylko da, na ile się tylko da, nierealny, czasami nawet nieadekwatny albo nieelastyczny do projektu. Ja wiem, że ja trochę tutaj na siłę mącę w tej wodzie, ale próbuję was sprowokować. Kiedy to się waszym zdaniem może zmienić i w jakim kierunku to się powinno zmieniać?
Mi się wydaje, że to już się zmienia. Nie wiem, z jakimi funduszami miałeś do czynienia, ale na polskim rynku naprawdę jest coraz więcej podmiotów, które czerpią z zachodnich standardów, a zachodnie standardy są takie, że zainwestujmy mało, osiągnijmy jakiś KPI, jakiś kamień milowy i zobaczmy, czy jest sens inwestować dalej, czy ten pierwszy kamień milowy pozwala mieć nadzieję, że trakcja zostanie utrzymana, że zwiększając kapitał na marketing, liczba użytkowników, liczba klientów wzrośnie razy, nie wiem, razy 5, razy 10, razy cokolwiek. I wydaje mi się, że w Polsce coraz więcej jest bardzo świadomych w tym zakresie funduszy.
Ale jest dużo patologii, Wojtek. Niestety tutaj my widzimy, bardzo często się spotykamy z sytuacjami, kiedy jest koniecznie push na to, żeby wyrobić wyniki, jest faktycznie inwestycja fajnie, natomiast to, co się dzieje też po inwestycji, jest kluczowe, no bo w momencie, w którym otrzymujemy inwestycję, musimy się zobowiązać do KPI-ów, które bardzo często są wyśrubowane na takim poziomie, że potem te startupy, i dużo mamy przykładów tutaj na lokalnym rynku, po prostu mają problemy z osiągnięciem tych KPI-ów, nie? I finansowanie, więc agresywna polityka funduszy w Polsce jest.
Zapisy w umowach są takie, że jak się nie wykręci w wyniku, to dziękujemy bardzo.
To się zdarza, ale faktycznie masz rację z tym, że jest coraz lepiej. No bo...
To jeszcze jedno zdanie, jeśli można, już Elena przekazuję głos. Dwa aspekty. Po pierwsze, nikt nie mówi, że polska spółka musi mieć polskie finansowanie. Coraz większe zainteresowanie obserwuję zachodnioeuropejskimi i też amerykańskimi funduszami, jeśli chodzi o polski rynek. To po pierwsze. Po drugie, patrząc na to z troszkę szerszej perspektywy, to mamy trzy źródła finansowania, bo zdaje się od tego w ogóle twoje pytanie wychodziło. Pierwszym jest właśnie kwestie funduszy inwestycyjnych, w szczególności tych seedowych, czyli na wczesnym etapie rozwoju spółki. Drugim są publiczne pieniądze, które również są dostępne dla spółek. O tym za dużo może nie mówmy na tym panelu. No i trzecią drogą jest scenariusz wymarzony, czyli klienci. Czyli
klienci, gdzie są klienci?
Czyli no, zrobienie czegoś, co się sprzedaje i zarabienie
słowo,
na tym.
W kontekście klientów. Bardzo długo było tak, mam wrażenie, obserwując na przestrzeni ostatnich kilku lat sytuację, że na tym seedowym etapie, na początku, fundusze bardzo mocno cisnęły na skalę, a nie na rentowność. I dochodziło do paradoksalnych sytuacji, że projekt, który już był na etapie startowym, już działał, już się kręcił, przynosił pieniądze, nie dostawał finansowania. Dlaczego? Bo nie miał skali. Jak to teraz wygląda? Może Elena, ciebie poprosiłbym.
Myślę, że te wszystkie rzeczy, o których tu rozmawiamy, takie problemy istniejące na tym rynku, są spowodowane tym, że niewystarczająca jest współpraca biznesu z rządem, z samorządami, z uczelniami, bo to właśnie bardzo ważne jest...
Z wyjątkiem SGH oczywiście.
Oczywiście. Myślę, że musimy tutaj patrzeć na te najlepsze ekosystemy, gdzie ten trójkąt relacji jest bardzo rozwinięty. Współpraca uczelni, administracji i biznesu jest mocna. Administracja wyznacza pewne standardy, jak to powinno wyglądać i wtedy no, nie będzie takich problemów, że fundusze się ustalają swoje warunki, że tutaj w akceleratorach dzieje się coś dziwnego, co nie powinno się dziać, więc myślę, że bardzo ważne jest wyznaczyć pewne standardy.
To po jednym zdaniu ciebie, Elena, i was poproszę, jak widzicie przyszłość tej sceny szeroko rozumianej startupowej na przestrzeni najbliższych 2 lat? Jakie otoczenie byłoby idealne? W jakim kierunku powinno się zmienić otoczenie tej sceny?
No, dałeś taką ciekawą taki ciekawy horyzont.
A 5 lat niech
bo
będzie.
Bo 2-letnia perspektywa to jest perspektywa problemów ekonomicznych, problemów gospodarczych, szalejącej inflacji i wielu innych kłopotów, z którymi się zmagamy. I to się tyczy również startupów, więc wydaje mi się, że taka krótka perspektywa...
Weźmy 5 lat.
To jest, ale tylko dokończę, że krótka perspektywa to jest urealnienie często modelów biznesowych startupów, poszukiwanie szybkiej walidacji u partnerów czy u klientów. To jest coś takiego, na co musimy mocno postawić, żeby nie szukać finansowania w nieskończoność, nie iść w takie coś, że to finansowanie jest celem ostatecznym, tylko budujmy produkty, które klienci chcą kupować, to jest jedna rzecz, a długoterminowa, to co ty powiedziałaś, czyli biznes, uczelnie, administracja publiczna, to musi ze sobą współgrać, my musimy w tym zakresie działać razem, bo jeżeli mamy tylko i wyłącznie 2 z 3 albo 1 z 3 z tego trójkąta, który nazwałeś, no to mamy problem.
Elena, ale krócej prosiłbym.
Jestem optymistką i myślę, że w najbliższych latach to się zmieni. Musimy zmienić trochę mentalność i podejście do po prostu rozwijania startupów, rozwijania biznesu i współpracować w ramach tego trójkąta relacji.
Wojtku?
Ja myślę, że najbliższe lata są dla polskiego ekosystemu startupowego bardzo obiecujące, chociaż będą niełatwe. Obiecujące dlatego, że wydaje mi się, że polskie spółki przez długo miały dużą ostrożność w pozyskiwaniu kapitału, w takim odważnym wychodzeniu po duże pieniądze, skupiając się na organicznym wzroście. Teraz, nawiązując, Michał, do tego, co ty mówiłeś, okazało się, że te spółki są bardziej interesujące dla inwestorów, czyli te spółki, które są rentowne, rosną, no tam może nie eksponencjalnie, ale rosną. Bardziej są one interesujące dla inwestorów niż spółki, w których przyszłość jest mocno niepewna. Tak więc to działa na plus, ale łatwiej nie będzie, ponieważ międzynarodowe fundusze wchodzą do Polski i coraz łatwiej jest uzyskać finansowanie i trzeba się starać.
I to jest bardzo dobra informacja, myślę, że dla całego środowiska startupowego. Ja jeszcze bym tylko jedno słowo do tego dodał. Większe zaufanie wzajemne i wsparcie. Dziękuję wam bardzo za tę rozmowę, dziękuję wam bardzo za udział w panelu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.